Duże, małe i duże.
Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Staropolskim obyczajem dużo szynki razem z jajem, na dęgusa morze wody i na cały rok pogody. I oczywiście staropolskim obyczajem stukniemy się jajem razem z Państwem, z naszymi radiosłuchaczami 801 50 10 22, a także 81 743 7383. W ten wyjątkowy świąteczny czas mówimy Państwu dzień dobry. Jarosław Gołofit, który ten program zrealizuje, i kłaniająca się sprzed mikrofonu Magdalena Lipiec-Jaremek. Wyspa Wielkanocna, podróż na koniec świata. Książka autorstwa Marka Łasisza stanie się podstawą do snucia opowieści podróżniczych po tej niezwykłej, niejako świątecznej wyspie. Odwiedzimy dawne stanowiska archeologiczne i będziemy wędrować przez unikalny krajobraz. Staniemy wobec wielu zagadkowych kwestii. Skąd przybyli pierwsi osadnicy? Jak żyło się na małym skrawku lądu na środku Oceanu Spokojnego? Jak powstawały słynne posągi, czy naprawdę tutejsza kultura upadła w wyniku choćby katastrofy ekologicznej? Na te i wiele innych pytań postara się odpowiedzieć autor książki, dzieląc się wrażeniami z podróży, ale także mnóstwem ciekawostek i intrygujących faktów. Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z Markiem Łasiszem, autorem książki Wyspa Wielkanocna, podróż na koniec świata.
Radio Lublin. Lubię to.
Na początek muszę Pana o to zapytać, cóż takiego wspólnego ma Wyspa Wielkanocna z Wielkanocą, skoro spotykamy się właśnie w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, właśnie w niedzielę wyjątkową, wielkanocną, wielką niedzielę w tradycji religii chrześcijańskiej, ale podróżujemy dzisiaj, tak jak Państwo słyszą, do tych naprawdę odległych i egzotycznych dla Polaka zakątków.
Tak, Wyspa Wielkanocna przede wszystkim, jeśli chodzi o to połączenie z Wielkanocą, ono polega na tym, że została odkryta 5 kwietnia 1722 roku przez wyprawę holenderską właśnie w niedzielę wielkanocną. I komandor Roggeveen, Holender, który dowodził tą małą flotą 3 statków, które płynęły po południowym Pacyfiku, zorientował się, że dociera do nieznanej zupełnie wyspy, nieznanej Europejczykom, bo oczywiście Polinezyjczycy już tam byli od 500 lat, ale Europejczycy nie znali tej wyspy. Było to późne odkrycie w stosunku do innych odkryć geograficznych. I właśnie w roku 1722, czyli dokładnie 301 lat temu, te 3 statki holenderskie płynęły po wodach południowego Pacyfiku i o 5 po południu, 5 kwietnia właśnie, w niedzielę wielkanocną, z jednego z tych statków dostrzeżono ląd. Ląd nieznany wtedy w Europie, Europejczykom, i komandor Roggeveen, który od razu się zorientował, że jest to zupełnie nowa wyspa, nieznana, postanowił nadać jej nową nazwę i nazwał ją właśnie Wyspą Wielkanocną ze względu na odkrycie w niedzielę wielkanocną 1722 roku.
A proszę w takim razie naszym radiosłuchaczom powiedzieć, w jaki sposób Pan odkrył Wyspę Wielkanocną i tak naprawdę jak zaczęła się ta Pana przygoda z tą wyspą?
To jest ciekawe. Ciekawa też opowieść. Tutaj wracam do roku 2011, kiedy uczestniczyłem na wykopaliskach archeologicznych w południowym Peru, które prowadził dr Maciej Sobczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. I tam właśnie rozmawialiśmy o Wyspie Wielkanocnej, bo właśnie dr Sobczyk prowadził tam swoje badania. I wtedy jakby doszedłem do wniosku, że chciałbym też tam się wybrać. I od tamtej pory to pozostawało w strefie, można powiedzieć, takich marzeń, ale w roku 2019 rzeczywiście udało mi się dotrzeć na Wyspę Wielkanocną i tam jakby swoje badania przeprowadzić. I też ciekawostką stało się to, że tam też spotkaliśmy się właśnie z doktorem Sobczykiem, który akurat też prowadził tam swoje badania. To było spotkanie, można powiedzieć, przypadkowe, bo nie planowaliśmy tego, ale okazało się, że znowu jesteśmy w tym samym miejscu, w takich ciekawych okolicznościach. I Ja też fascynuję się jakby docieraniem ludzi do nowych lądów, do nieodkrytych jeszcze miejsc, kontynentów, wysp. I właśnie fascynowało mnie odkrycie wyspy przez Polinezyjczyków, ponieważ jest to jednak mały fragment ziemi na środku Oceanu Spokojnego. Wyspa Wielkanocna jest oddalona o ponad 2000 kilometrów od innej zamieszkanej wyspy, więc fascynowało mnie to, w jaki sposób została odkryta, w jaki sposób ludzie tam dotarli. I no i ta fascynacja rosła aż do tej właśnie wyprawy w roku 2019, kiedy udało się zrealizować wyprawę i nawet te wspomnienia wydać w formie książkowej.
Podtytuł pana książki to Podróż na koniec świata. Wyspa Wielkanocna, podróż na koniec świata. Rzeczywiście to taki koniec świata?
No patrząc na kulę ziemską z naszej perspektywy, Wyspa Wielkanocna jest dokładnie na drugim krańcu świata. W zasadzie trudno jest znaleźć jeszcze bardziej oddalone od nas miejsca. Wyprawa tam jest dosyć, można powiedzieć, czasochłonna, bo musimy przesiąść się gdzieś w Europie Zachodniej, aby lecieć do Chile. I z Chile jeszcze 5 godzin nad oceanem linią lotniczą LATAM, ciekawa taka nazwa lokalnej linii lotniczej z Ameryki Południowej. Linią lotniczą LATAM lecimy 5 godzin jeszcze z Chile na Wyspę Wielkanocną. Także jest to drugi koniec świata, jest to południowa półkula. Także z naszej perspektywy rzeczywiście wyspa jest na drugim krańcu świata. Myślę, że to jest usprawiedliwione takie określenie.
Podróże małe i duże.
Pierwsze takie skojarzenie w naszej świadomości, jeśli chodzi o Wyspę Wielkanocną, to te słynne posągi. Jak wyglądało dotarcie państwa do tego właśnie miejsca?
Jeśli chodzi właśnie o Wyspę Wielkanocną, to odnaleziono na niej dzisiaj już około 1000 posągów Moai, które są rozrzucone w zasadzie po całej wyspie, prawda? Bo generalnie dawni Polinezyjczycy, którzy dotarli do Wyspy Wielkanocnej, starali się otoczyć ją takim pierścieniem tak zwanych platform Ahu, na których ustawiano posągi Moai. I te posągi były wytwarzane w kamieniołomie Ranoraraku, gdzie dzisiaj znaleziono około 400 tych posągów, jeszcze na różnych etapach ukończenia. No ale te, które już ukończono i wybrano, one jakby udawały się w swoją wędrówkę na platformie Ahu. Tam dotarło około 288 posągów, jak podaje Muzeum Rapa Nui na Wyspie Wielkanocnej. Generalnie chodziło właśnie o to, żeby ten posąg wykuć w kamieniołomie Ranoraraku i dostarczyć go na platformę Ahu, która stała przy wybrzeżu, ustawić go i tam już było jego miejsce docelowe. I rzeczywiście w wielu miejscach na Wyspie Wielkanocnej spotkamy się, a to właśnie z ustawionymi posągami na platformach, a to z posągami, które leżą po prostu przy tak zwanych drogach Moai, przewrócone, nie dotarły na miejsce, albo też właśnie w kamieniołomie Ranoraraku, gdzie wiele z nich zostało już na zawsze na różnych etapach ukończenia, nieukończenia. W zasadzie te w Ranoraraku, one wszystkie są nieukończone, ponieważ jest taki szczegół, one nie mają wykutych oczodołów. I to oznacza, że nie są ukończone, gdyż nie można było zainstalować specjalnych oczu z koralu i obsydianu. Te oczy były instalowane dopiero jak posąg dotarł na platformę Ahu.
A dlaczego właśnie te oczy z takich materiałów? Czemu to miało służyć?
Właśnie oczy w posągach Moai to jest kolejna niesamowita sprawa, bo przypuszcza się, że te oczy instalowano po pierwsze już jak posąg był ustawiony na platformie, czyli w miejscu docelowym, przy wybrzeżu na platformie Ahu. Natomiast druga sprawa jest taka, że część badaczy przypuszcza, że te oczy instalowano jedynie podczas ceremonii, czyli posąg już był ustawiony, i podczas ceremonii zbierała się lokalna społeczność, prawda, osadników i jakby posąg był włączany, jakby uruchamiany właśnie prawdopodobnie przez ustawianie tych oczu właśnie w oczodołach. I wtedy ten duch przodka, którego symbolizował posąg, jakby przybywał do tego posągu, prawda? I jakby był włączany posąg przez instalację tych oczu z białego koralu i z obsydianu, czyli źrenica właśnie była z obsydianu, czasami źrenica czy tęczówka były wykonywane z obsydianu, czyli z czarnej skały wulkanicznej albo z czerwonej skorii, to też skała wulkaniczna, to właśnie źrenica albo tęczówka z tych ciemniejszych materiałów, białko z białego koralu, te oczy były instalowane właśnie w posągach podczas odprawianych tam rytuałów. Dlatego właśnie posąg, który miał oczodoły, był posągiem skończonym, był posągiem kompletnym.
Wróćmy jeszcze do tego pierścienia posągów ustawianego, tak jak pan zaznaczył, na całej wyspie. Z takiego antropologicznego punktu widzenia, czemu to wszystko miało służyć? Czy to na przykład miał być, nie wiem, jakiś mur obronny swoisty, ochrona, czy symbol właśnie miejsca, czy zaznaczenie terytorium? Po co? Dlaczego?
Z tego, co obecnie wiemy, co obecnie zrekonstruowano, to posągi na Wyspie Wielkanocnej przedstawiały przodków. Nie były to bóstwa, tylko byli to, można powiedzieć, ubóstwieni przodkowie. Ludzie, którzy już odeszli, ale zasłużyli się na tyle w lokalnej społeczności, że po ich śmierci ich wizerunki były ustawiane właśnie na platformach Achu. I tutaj prawdopodobnie ich funkcją była jakby ochrona, czy też opieka nad tą społecznością, która pozostała po ich śmierci na wyspie. Wierzono, że posągi dysponują mocą, tak zwaną mocą mana, i te posągi, czy też ci przodkowie, po prostu mieli opiekować się swoimi potomkami, ale też chodziło o to, że oni nie odchodzili, prawda? Oni po śmierci byli oddawani w tym kamieniu, ustawiani na tych platformach i stawali się częścią lokalnego krajobrazu, prawda? Czyli ten ubóstwiony przodek, ta ważna postać jakby nie odchodziła, ale na zawsze pozostawała. I na pewno dawało to poczucie bezpieczeństwa temu ludowi, który mieszkał na małej wyspie na środku oceanu. I trzeba też powiedzieć, to jest bardzo ważne, że te posągi ustawione na platformach Achu, one zawsze stoją przodem do wyspy. Ich oblicza są skierowane do wyspy. One jakby tak patrzą na swoich potomków. One nie patrzą na fale, na ocean, tylko patrzą w głąb wyspy. I chodziło ewidentnie o kontakt pomiędzy żyjącymi mieszkańcami wyspy, a tymi przodkami, którzy już odeszli.
Czyli tyłem tak naprawdę do wody, a tak, przodem, twarzą do wnętrza wyspy niejako, do jej serca. Tak. Ale kolejna rzecz, która nam się kojarzy, czy to z przekazów filmowych, czy dokumentalnych, czy fabularyzowanych, to jest kwestia tego, że posąg posągiem, to co mamy u góry, prawda, nad powierzchnią Ziemi, to jeszcze nic, bo spoglądamy także w dół, prawda?
Tak, właśnie tutaj jeszcze jest ta kwestia różnicy pomiędzy posągami, które zostały w kamieniołomie Ranoreraku, a posągami, które ustawiono na platformach Achu, czyli w miejscu docelowym. Te posągi w kamieniołomie Ranoreraku, one często są zakopane w ziemi, aż po samą szyję, można powiedzieć. Wiązało się to ze sposobem ich produkcji, bo one po wykuciu z tufu wulkanicznego były jakby zsuwane ze zbocza tego wulkanu i wsuwane do takich specjalnych dołów i tam były obrabiane do końca, czyli wykańczane. I część tych posągów po prostu już tam na zawsze zostało i ziemia, która się zakumulowała, po prostu je w tych dołach zasypała, dając takie złudzenie, że są to na przykład tylko głowy, prawda? A te oczywiście nie są to tylko głowy, bo posągi, które sięgają, niektóre z nich około 10 metrów wysokości, owszem, składają się z bardzo dużej głowy, która można być nieproporcjonalnie duża, wydłużona, ale jeszcze pod tą ziemią, prawda, skrywa się kilka metrów posągu, jego tułowia, jego ramiona, ręce, aż do mniej więcej wysokości bioder, bo posągi nie mają nóg. One nie mają nóg i one mniej więcej kończyły się na wysokości bioder.
A jaka to jest sylwetka? Czy to jest sylwetka z takimi rękami złożonymi wzdłuż tułowia, stojąca? Jak to wygląda, także z takiego, powiedzmy, rzeźbiarskiego, artystycznego punktu widzenia?
Najczęściej były to figury przedstawiające mężczyzn, chociaż znane są też w mniejszej liczbie, ale też posągi Moai przedstawiające kobiety, także to też warto zauważyć, że to są nie tylko posągi przedstawiające mężczyzn, ale też kobiety. Natomiast większość przedstawiała mężczyzn i były to posągi z charakterystycznymi wydłużonymi głowami, tułowia i właśnie, co jest ważne, to to, że warto posągom przyglądać się bardziej, głębiej, bo jak się zbliżymy do nich, co właśnie miałem okazję na wyspie wielokrotnie doświadczyć, okazuje się, że zauważamy szczegóły, których na początku nie widzieliśmy, że nagle patrzymy i w tym kamieniu odcina się ramię, ręka, które często są bardzo delikatnie wykończone w stosunku do całego posągu, albo dłoń z długimi palcami, prawda? Dostrzegamy elementy ubioru, na przykład przepaskę biodrową, czy też ozdoby na ciele interpretowane jako tatuaże albo malunki. Czyli im bliżej przyglądamy się posągom, tym więcej widzimy tych szczegółów, które na pierwszy rzut oka umykają. Wręcz czasami ktoś mnie pyta, czy wszystkie te posągi są takie same. A ja odpowiadam, nie, nie ma dwóch takich samych posągów na Wyspie Wielkanocnej. Każdy będzie się od siebie różnił wielkością, wysokością, kształtem. Nawet niektóre mają specjalne miejsca w uszach, gdzie prawdopodobnie wkładano ozdoby. Przypuszcza się, że one były też malowane, więc jakby każdy posąg był przedstawieniem indywidualnego przodka i każdy ma swoje cechy indywidualne, tak jak indywidualni są ludzie. I warto o tym też pamiętać. Jest też ciekawa symbolika łodzi wpisana w platformy Ahu. Te posągi, one na platformach Ahu jakby są ustawione w symbolicznych łodziach, które płyną przez zaświaty właśnie z przodkami, którzy już z tego świata odeszli. To jest, no, dużo jest symboliki, która na pierwszy rzut oka umyka, ale po zagłębieniu się w temat ona staje się widoczna.
Przyglądam się teraz zdjęciom, które umieścił pan w swojej książce i tutaj widzę platformę Ahu Akivi i między innymi szereg tych stojących posągów, 2, 4, 6, 7 sztuk. Spoglądam na ich twarze i tutaj widać zupełnie inne zarysy nosa, prawda? Więc ta charakterystyka danych przodków jest z pewnością przez to oddana, ale jakie wyrazy twarzy one mają? Spoglądając tak przez oczy współczesnego człowieka żyjącego emotkami, także i młodzieży, i dzieci, to jakie to są miny? Czy to jest mina poważna, z zamkniętymi ustami, czy mamy tutaj jakieś półuśmiechy? Jak to jest tak naprawdę z bliska, bo pan miał szansę tego doświadczyć?
Tak, no ja bym określił ich wyraz twarzy czy ich oblicza jako jednak poważny. Usta zamknięte, zaciśnięte, duże charakterystyczne nosy, bardzo taka masywny taki podbródek, szczęka. Było to takie symboliczne oddanie właśnie tego indywidualnego przodka. Tutaj właśnie też tej powadze, surowości sprzyja, no, materiał, prawda, kamień, w którym te posągi są oddane i niewątpliwie one mają taki dosyć, można powiedzieć, poważny wyraz tych swoich oblicz. Czasami wyglądają wręcz na trochę takie zamyślone i niektórzy też badacze przypuszczają, że te ich oczy też patrzyły, co ciekawe, troszeczkę jakby wyżej, prawda? Jakby może jednak nie na wyspę jako taką, ale tak troszeczkę jakby wyżej, czyli tak można powiedzieć melancholijnie trochę w niebo, prawda? Czyli to są takie obserwacje po prostu, które my teraz możemy uczynić, często też w kamieniołomie Rano Raraku, prawda? Te posągi jakby tak patrzą troszeczkę bardziej do góry i no niewątpliwie, podsumowując, można powiedzieć, że ich oblicza są bardzo, bardzo poważne, takie zamyślone wręcz, czy melancholijne, tak można to określić, patrząc na nie dzisiaj.
Podróże małe i duże.
Rzecz, która także frapuje nas, troszkę być może rozleniwionych i nie podejmujących aż tak spektakularnych wyzwań, jak chociażby, nie wiem, budowa piramid, w tym także postawienie tak niesamowitej konstrukcji z kamienia, jakimi niewątpliwie są właśnie te posągi. Jak to zostało zrobione, jak to zostało uczynione bez, nie wiem, dronów, najnowszej technologii, internetu i tak dalej?
No właśnie, to jest coś, co tych lat fascynowało odkrywców i badaczy, jak posągi były wytwarzane, transportowane, ustawiane. I właśnie, i to jest taka też, można powiedzieć, taki kontrast pomiędzy tą kulturą, tak naprawdę z epoki kamienia, która nie znała ani żelaza, ani żadnych maszyn, ani koła przecież tam nawet nie było. I jak to się stało, że te posągi wykuto i ustawiono. I jakby dzisiaj... Znaczy, przez wiele lat pokutowała taka opinia o takich oszalałych fanatykach religijnych, którzy wycinają wszystkie drzewa na wyspie po to, żeby produkować i transportować posągi Moai. To już dzisiaj jest wiedza nieaktualna, która nadal pokutuje w książkach, w artykułach, ale to jest wiedza już nieaktualna, gdyż wedle dzisiejszych, najnowszych odkryć, na których ja się oparłem pisząc moją książkę, prawdopodobnie posągi były transportowane na miejsce przeznaczenia w pozycji wyprostowanej za pomocą lin, czyli posąg był ustawiany pionowo i dzięki takiej specjalnej, zaokrąglonej konstrukcji podstawy, on ustawiony pionowo był przytrzymywany przez trzy liny. I były trzy zespoły, które ten posąg, można powiedzieć, prowadziły na miejsce, czyli z tyłu ekipa za pomocą liny pochylała posąg trochę do przodu i po bokach dwie ekipy zaczynały tym posągiem jakby bujać, prawda? I on tak jakby zaczynał takimi kroczkami drobić do przodu. To jest na zasadzie takiego poruszania dużym, ciężkim meblem, prawda? Czyli lodówką czy beczką, prawda? Po prostu staramy się ją tak, w cudzysłowie, gibając, posuwać ją do przodu, prawda? Czy przemieszczać do przodu ten ciężki obiekt. I prawdopodobnie to było właśnie robione w ten sposób, że za pomocą systemu lin, posągi w formie wyprostowanej były prowadzone do celu. Nie było używane do tego celu drewno, przynajmniej nie w takich ilościach, czy też które mogłyby przyczynić się do całkowitego odlesienia Wyspy Wielkanocnej, tak jak to często było rekonstruowane jeszcze jakiś czas temu. No, z mojej perspektywy, z moich przeprowadzonych badań wynika raczej, że mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej byli genialnymi twórcami, którzy wytworzyli niezwykłą kulturę, a nie jakimiś fanatykami, którzy zniszczyli wyspę po to, żeby produkować posągi. I co jest ważne też do podkreślenia, to, że walki czy też niepokoje na wyspie najprawdopodobniej zaczęły się już po odkryciu Wyspy Wielkanocnej przez białego człowieka w wyniku przyniesionych chorób, w wyniku wypuchających epidemii, które dziesiątkowały tą ludność, doprowadzając do kryzysu tej właśnie unikalnej kultury, ale stało się to już po odkryciu wyspy przez Europejczyków, a nie przed jej odkryciem.
Spoglądam na zdjęcie Moai Kokona Heroa, posąg z wizerunkiem europejskiego statku. To znaczy, tak, tutaj na klatce piersiowej widzimy wyrzeźbione zarysy tegoż europejskiego statku. Rzeczywiście są i maszty, wszystko tak jak trzeba. Czy więcej jest takich również płaskorzeźb już na samych posągach?
No ja przypominam sobie tylko tą właśnie płaskorzeźbę, ale ta płaskorzeźba jest też, można powiedzieć, ekstremalnie istotna, ponieważ widzimy na... Wedle dzisiejszych badań ten posąg został świeżo wykuty w kamieniołomie Ranoraraku i po jego wytworzeniu naniesiono na niego, lokalny mieszkaniec naniósł na niego ten wizerunek europejskiego statku.
Dla nas jest to niemalże dokumentacja fotograficzna, prawda?
Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak, bo to jest ta sama zasada, prawda, że ten człowiek chciał uwiecznić coś niezwykłego, prawda, przybywają jakieś istoty z innego świata i tak jak my robimy zdjęcie, no to ten człowiek poszedł i wyrzeźbił tą płaskorzeźbę na posągu Moai, ale świadczy to też o tym, że w momencie kontaktu z Europejczykami ta kultura nadal żyła, funkcjonowała, prawda, te posągi nadal powstawały, więc coś musiało się stać później, już po tym kontakcie, że to wszystko się załamało, bo na przestrzeni XVIII i XIX wieku całe wytwórstwo posągów się zatrzymało, kultura upadła, posągi zostały przewrócone przez lokalnych mieszkańców, tylko że ważne jest, żeby to podkreślić, że to jest synchroniczne z odkrywaniem wyspy przez najpierw statki europejskie, później statki z Ameryki Południowej. Jakby kolejne statki przywożą kolejne epidemie, choroby, ludność zostaje zdziesiątkowana, przybywają łowcy niewolników z Ameryki Południowej, porywają mieszkańców, większość z nich umiera. To doprowadza do kryzysu na wyspie, ale dzieje się to właśnie już. To jest zupełnie, można powiedzieć, nowe postrzeganie Wyspy Wielkanocnej. Ten kryzys dzieje się po odkryciu wyspy przez resztę świata, a nie przed jej odkryciem, prawda? Prawdopodobnie pierwsi Europejczycy, właśnie Roggeveen w roku 1722 docierają do wyspy, która funkcjonuje idealnie, mimo ciężkich warunków życia tak naprawdę. Ta kultura nadal się rozwija, ale w momencie tego kontaktu i w wyniku następnych odwiedzin ta kultura niestety zaczyna się degenerować tak naprawdę i upada.
Co takiego wspólnego Wyspa Wielkanocna ma z Wielkanocą? Między innymi dzisiaj próbuję odpowiedzieć na to pytanie autor książki o Wyspie Wielkanocnej Marek Łasisz.